dobrych książkach wracamy dziś na Festiwal Miłosza i rozmawiamy z Dariuszem Sośnickim, jednym z nominowanych do Literackiej Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Dariusz Sośnicki urodził się w 1969 roku w Kaliszu. Poeta, redaktor i wydawca. Absolwent filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogłosił 11 własnych książek poetyckich i tłumaczenia poematu Odena w podziękowaniu za Siedlisko. Jego wiersze i szkice o literaturze ukazywały się w wielu pismach i antologiach, także w przekładzie na języki obce. Redagował Artzin, Już jest jutro i dwutygodnik literacki Nowy Nurt. Prowadził dział polskiej prozy w wydawnictwie WAB. Był również redaktorem naczelnym wydawnictwa Ossolineum. Publikuje m.in. w dwutygodniku i Czasie Kultury. Mieszka w Poznaniu. Już za chwilę spotkanie z Dariuszem Sośnickim. Zapraszam, Katarzyna Fortuna.
Dariusz Sośnicki na Festiwalu Miłosza w Krakowie, jeden z nominowanych do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za tom Po domu, który ukazał się nakładem wydawnictwa Biuro Literackie. Tom Po domu zaczyna się od wiersza Jeśli budowniczy i teraz poproszę pana o przeczytanie tego wiersza, bo mam wrażenie, że on ważny jest dla całości tego tomu, że właśnie na tej metaforze tutaj zawartej cały tom jest skonstruowany.
Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale, i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci. A zatem stąpaj ostrożnie, mieszkańcu nade mną, i stąpaj ostrożnie, mieszkańcu pode mną, mieszkańcu obok, z jednej strony i z drugiej, nie tylko po 22. Stąpaj ostrożnie, pomyśl o budowniczym, który dom buduje po domu. To trudny projekt, nader nieoczywista konstrukcja. Może nie ustać.
Mam wrażenie, że właśnie to jest taka metafora poezji i poety. Poeta jako budowniczy, a właśnie dom jako poezja. Czy tak możemy odczytać ten wiersz i właściwie potraktować jako klucz do całego tomu?
Myślę, że tak. Poeta jako budowniczy, a wiersz jako budowla. Wiersz może tak? Można to czytać w ten sposób. Tytuł książki, a także cała książka. Tytuł jest wieloznaczny, książka też jest wieloznaczna. To nie jest tom, który po jednej lekturze staje się zrozumiały. On wymaga wielu lektur. I dobrze jest go czytać też w kontekście moich wcześniejszych książek, bo ta książka domyka pewien wieloletni, jak to się dzisiaj mówi, projekt poetycki. Niektórzy krytycy nazywają go projektem oikologicznym, od oikos, czyli domostwo. Moja pierwsza książka nazywała się Marlewo, została wydana w 1994 roku i była opisem domu, niedużego domu pod Poznaniem, właściwie takiego jednopokojowego domku. I kolejne tomy były zawsze opowieściami albo o domu, albo o przebudowie domu, albo o przenosinach, aż do tego tomu, który jest końcem całego cyklu i otwarciem na to, co jest poza ludzką siedzibą.
Dlatego ten tytuł Po domu.
Tak. Po domu. On jest oczywiście przynajmniej dwuznaczny. Po domu, czyli po tym, co było w domu, ale my też chodzimy po domu, prawda? Czyli tu jeszcze jest trochę takiego dreptania pomiędzy czterema ścianami, ale to już jest trochę nerwowe dreptanie w poszukiwaniu prześwitu i wyjścia.
Mamy różne sytuacje domowe, sytuacje rodzinne. Coś, co z domem i wokół domu jest.
Tak.
Właściwie wszystkie te wiersze, rzeczywiście, mimo że każdy z nich jest oddzielną całością, ale jakoś tak w tą tematykę domową się wpisują.
Tak, wpisują się, tylko że po raz pierwszy nie w takim afirmatywnym znaczeniu, jak sądzę, nie w takim afirmatywnym sensie. Ja w tej książce chciałem pokazać ciemne strony zamieszkiwania i komfortu, który zamieszkiwanie daje człowiekowi. Chciałem pokazać, że mieszkając, żyjąc, romansując, kochając, zawierając różne pakty z małżeńskim na czele, czasami ograniczamy świat do tego, co jest wokół nas i tracimy z nim kontakt. Za bardzo się na tych naszych sprawach skupiamy. To jest egoistyczne i to jest poznawczo niedobre i moralnie też bywa niedobre. O tym jest między innymi ta książka.
To może poprosimy. Ja akurat tutaj otworzyłam na takim wierszu, który też wydaje mi się jest znaczący, czyli Pan domu, wracając do tego tytułowego domu.
Pan domu. Pan domu publicznego bardzo chętnie, z jednoosobowym dostępem i z piwnicą tak ciemną, że jej realny brak nie staje jej na przeszkodzie w dosłownie niczym. Pan domu, pantokrator, wielka domowa pan da, pan zabierze. Pan dużo, dużo złotych na godzinę, pan w swoje imię, domagający się przyległości od rzeczy, nie dzięki wyobraźni, pan jaźni. Pan dźwig dźwigający prywatne sprawy tego świata, pan strach rzucony w wir spraw, którego porywają, ale wtedy gałąź. Pan domu goszczący powódź na parceli sąsiada, opłacający hojnie powietrze, głód, ogień i wojnę tamże. Syndyk własnej masy upadłościowej i wierzyciel tejże, odgrywający koronę stworzenia w cence rodzajowej urodzonego szydercy. Pan nieustępujący w niczym, pan przede wszystkim, pan pierwszy. Nie płacz, przecież go nie kochałeś. On jest przedmiotem, który trzeba wynieść z domu.
Z jednej strony pan domu, ale też pan jako Bóg. Bardzo wiele znaczeń tego pana domu tutaj znajdziemy w tym wierszu.
To jest taka władcza, patriarchalna figura, prawda? Kiedy pracowałem nad tą książką, wiedziałem, że tematem tej książki ma być dom, to dość szybko doszedłem do tego, co jest w środku. Przecież domostwo nie powstaje po to, żeby stało puste. Ono ma coś otaczać i chronić. No i doszedłem do postaci pana domu, władcy, kogoś, na czyj rozkaz domostwo zostało zbudowane i które jest tak naprawdę emanacją jego wnętrza. Prawda? Ten dom jest taki jak on sam, a skoro on jest figurą przynajmniej dwuznaczną, pełną mrocznych, może nie intencji, ale sił, pełną sekretów, niedobrych sekretów, to trzeba było go zdemontować tak samo jak budowlę. I ten wiersz jest takim najbardziej spektakularnym aktem odsłaniania różnych jego brudnych tajemnic, jego ciemnych stron i demontowania go.
To może jeszcze poprosimy o jakieś inne wiersze, które też odsłonią nam jeszcze inne wymiary tego domu, bo przecież tutaj tak naprawdę to nie tylko poeta i poezja, tylko ten dom jest bardzo pojemnym terminem.
To prawda. Przeczytam wiersz Sekretne życie kolorów, który nawiązuje do myśli Teodora Adorno, który w książce Minima Moralia powiedział, że po obozach koncentracyjnych idea domu nigdy już nie będzie tym, czym była wcześniej. I nawiązuje też do takiego systemu oznaczania więźniów, który w obozach koncentracyjnych był stosowany. Więźniom nadawano trójkąty stosowne do rodzaju przewiny, jaką mieli na sumieniu, zdaniem oczywiście tych, którzy te obozy stworzyli i nimi administrowali. Te trójkąty to były w gwarze obozowej winkle. I te winkle miały różne kolory. Homoseksualistom nadawano, zdaje się, różowy winkiel, osobom aspołecznym czarny winkiel, czerwony winkiel, zdaje się, był przypisany do więźniów politycznych, zielony do kryminalnych, albo na odwrót, nie pamiętam tego w tej chwili dokładnie. Ten wiersz jest przewrotną opowieścią o kolorach, które zamieszkują pewien dom. Sekretne życie kolorów. Czerwony z zielonym w jednym spali domu. Spali do późna, bo nic im nie spędzało snu z powiek. Czerwony na górze, zielony na dole. A kiedy im się znudziło, to na odwrót. To w tych łóżkach, to w innych. Bo to był dom ciągnący się po horyzont, zawsze czemuś przydymiony. I możliwości zakwaterowania były w nim praktycznie nieograniczone. A ja patrzyłem na to zza winkla. Czarny z różowym mówili sobie gniazdko, tam, w jednym z czterech kątów tego domu. Zapadali się w nie, naciągali kołdrę tak wysoko, że wystawały im tylko oczy. I z tej bezpiecznej przystani śledzili ruchy fioletowego, domokrążcy z wiecznie uniesionym palcem prawej dłoni. Nie lubili, kiedy stawał w wejściu, bo robił się wtedy przeciąg, i z domowego ogniska wystawał czerwony jęzor, siejąc postrach wśród domowników, a ja patrzyłem na to zza winkla. Niebieski z żółtym, oparci wygodnie o ścianę, albo z brodą w dłoni i z kartką na parapecie, przerzucali się egzotycznymi nazwami, grając w państwa miasta. A kiedy dopadało ich znużenie, kładli się jeden przy drugim, bez bezpiecznego dystansu, jaki im zapewniała solidna podłoga, wsłuchiwać się w szum podziemnej rzeki, a ja patrzyłem na to zza winkla.
Pokazuje to też ten wiersz, jak różne tonacje w tym tomie mamy.
Tak, ten tom jest poza wszystkim innym też wielką apologią sztuki poetyckiej. Jest napisany w różnorakich stylistykach, może nie stylistykach, bo styl jest jednolity, jest jednorodny, przy użyciu różnych form poetyckich, tak, które ten styl spaja. Nie ma się wrażenia, że mówi do nas wielu poetów. Mamy cały czas wrażenie, że to mówi ten sam poeta, ale on dość swobodnie korzysta z różnych form, które w skarbnicy poetyckiej czasem od paru tysięcy lat, a czasem od kilkudziesięciu lat już się znajdują. I przy wszystkich moich zamachach na stabilność, na siedzibę, na to, co jest i co daje nam pokusę komfortu, to w tym jednym aspekcie, w aspekcie języka poetyckiego i formy poetyckiej, ten tom jest raczej potwierdzeniem tego, co istnieje i zachętą do korzystania z tego, co istnieje. Do układania, do budowania swojego domu poezji z elementów już istniejących jednak.
Tak, to jest rzeczywiście duża wartość właśnie ten styl, taki rozpoznawalny styl, ale też mówiąc o tonacjach, myślałam o takich tonacjach właśnie od bardzo poważnej, jak w tym wierszu, do takiej tonacji jednak bardziej lekkiej. Tak. Też jest mnóstwo takich humorystycznych wierszy i dużo poczucia humoru.
To prawda, jest sporo ironii. Ironii, ale raczej nie takiej likwidującej. Nie ma sarkazmu, chyba nie ma, tak sądzę. Jest ironia, która na moje oko jest jednym z wartościowych narzędzi poezji, dlatego że dzięki ironii, trochę tak jak w obiektywie, można przybliżać się do rzeczy i od nich oddalać. Obraz poezji, która umie się posługiwać ironią, jest pełniejszy. Tak? Jeśli mamy teleobiektyw, to możemy być blisko przedmiotu, ale możemy się też od niego oddalić. Kiedy jesteśmy blisko, widzimy go trochę w taki filozoficzny sposób. Staramy się dotrzeć do istoty. Kiedy się oddalamy, widzimy go na tle innych rzeczy. Aspekt obyczajowy i społeczny dochodzi. I to samo jest w poezji. Myślę, że ironia to jest narzędzie bardzo podobne do teleobiektywu. Ona pozwala nam z różnej odległości przypatrywać się.
Mamy pana domu, mamy tutaj gospodarza domu. Jest też właśnie sporo takich postaci mówiących.
Tak, to prawda. To prawda. Mamy, bo ja często oddaję głos...
Nauczycielka świata.
Tak, oddaję często głos różnym wykreowanym w wierszach postaciom.
Ciotka Unra.
Jest ciotka Unra, tak. Jest kilkoro przedstawicieli wycieczki szkolnej do Sulechowa. Wycieczka przyjeżdża do Sulechowa, żeby obejrzeć najstarszą robinię akacjową. Największą robinię akacjową, która rośnie na terenie lasów państwowych. I ta wycieczka, i przedstawiciele, uczestnicy tej wycieczki w tym wierszu mówią. Każdy mówi tak, jak każe mu jego rola społeczna i zawodowa. Tak.
To może posłuchajmy tego wiersza.
Tak, chętnie go przeczytam.
Charakterystyczny.
On wymaga dwóch słów komentarza. Ten wiersz powstał... Bardzo chciałem napisać długi kolaż poetycki, może zmontować długi kolaż poetycki, który by przedstawiał dzieje robinii akacjowej, losy robinii akacjowej w Polsce.
Dlaczego?
Dlatego, że ona, że spotkał ją dość okrutny los. Została sprowadzona do Europy z Ameryki jako drzewo ozdobne najpierw, z czasem także użytkowe. Bardzo ładnie się prezentowała w różnych ogrodach, ale też służyła jako drzewo wykorzystywane do budowy żywopłotów. Tak? Miała kolce, więc świetnie się do tego nadawała. Drewno akacji z kolei okazało się bardzo odporne na wodę i używano go między innymi do budowy kół młyńskich, w starych młynach wodnych, ale też do innych sprzętów, które miały stały kontakt z wodą. Co więcej, okazało się, że liście akacji można dodawać do paszy i karmić nimi zwierzęta. Czyli mówiąc krótko, akacja była eksploatowana bardzo, bardzo mocno i opiewana też w literaturze, ale też w pismach dla włościan XVIII-wiecznych na przykład można znaleźć dużo artykułów, które się rozwodzą nad pięknem i użytecznością akacji. Ale potem okazało się, że ona jest gatunkiem inwazyjnym, czyli że rozrasta się bardzo szybko, ale zmienia glebę i konkuruje z rodzimymi gatunkami drzew. I ostatnio zaczęto jej nienawidzić. To znaczy to, że reguluje się skład drzew na jakimś terenie, nie jest może niczym gorszącym. Natomiast sposób, w jaki się o tym pisze w aktach prawnych, jest porażający. To jest mowa nienawiści po prostu. Używa się argumentu wręcz o antypolskości akacji. Tak? I kiedy czytałem te teksty, to pomyślałem, że w zasadzie z każdym można zrobić to samo. Użyć takiego języka i pokazać, że on jest zły, antypolski, niepatriotyczny, szkodliwy i że należy go usunąć, zlikwidować, wypędzić. Trochę przejął mnie los akacji w języku polskim. To jak po okresie prosperity przyszedł ciemny okres, więc postanowiłem napisać wiersz, w którym akacja na powrót jest przyjmowana na łono języka polskiego. I tak powstał wiersz Pogodna starość na jeźdźce, właśnie o akacji. Pogodna starość na jeźdźce, motto. Najgrubsza robinia akacjowa na terenie lasów państwowych rośnie w miejscowości Łęgowo w gminie Sulechów. Ma 507 cm obwodu i 20 metrów wysokości. Wikipedia. Najgrubsza. Ale to wcale nie znaczy, że najbrzydsza w lesie. Śmieją się tęgie żony hurtowników. Czy to nie wokół niej tłoczą się chmary podnieconych owadów? Na terenie lasów państwowych. Ale przecież nie jest przeniesioną w teczce urzędniczką naszego tekturowego państwa. Grzmią suwerenni obywatele. Sama potrafi się utrzymać. W miejscowości Łęgowo. A co wy macie do Łęgowa, biedaki z Janowca, gangsterzy z Bukowca, z Bukowa i frajerzy z Klębska, dobiega zza krzaków. w gminie, bo gmin ją przyjął do siebie, powiada regionalista. Nad brzegiem morza stał Edward VIII, listki akacji obrywa, kocha, nie kocha, lubi, nie lubi, tak swoją Simpson przyzywa. 507 centymetrów obwodu. Ile uczestniczek szkolnej wycieczki z Sulechowa, pyta matematyczka, musi się chwycić za ręce, żeby ją objąć? 20 metrów wysokości. Ilu uczestników tejże musi stanąć jeden na drugim, żeby ten last but not least, pyta anglista, a wręcz przeciwnie, dopowiada katecheta, mógł dorysować z ojcowską dumą kreskę na futrynie niebieskich wrót.
Wspaniały obraz, bardzo plastyczny.
Tak.
I też taki obrazek obyczajowy.
Bardzo obyczajowy, tak. I to jest chyba ten moment obyczajowy w tej książce, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Tak, rzeczywiście obyczaj jest tutaj pokazany, często z ciemnej strony, w tym wierszu akurat nie. W tym wierszu akurat na odwrót, prawda? Tak, to prawda. To jest książka w jakimś sensie obyczajowa. Bardzo dobra recenzja z tego tomu. Nazywa się Podomka Balzaka. Jakub Skurtys napisał świetny tekst i powiedział, że jestem takim trochę Balzakiem, który przygląda się społeczeństwu w gruncie rzeczy z takim zrozumiałością, albo z ciepłą ironią. Tak? Coś w tym jest.
Zebrydzia Komettiego też mamy tutaj.
I to tak, mamy Zebrydzie Komettiego i to jest ciekawy przypadek, dlatego że mówi o czymś, co nie istnieje. Wszyscy znamy rzeźby Komettiego, znamy jego zwierzęta, znamy jego kota, pięknego.
Takie rzeźby. I charakterystyczny styl.
No właśnie, taki na pograniczu abstrakcji, prawda? Styl, który pozwala za pomocą kilku gestów artystycznych oddać istotę na przykład stworzenia. Bardzo to są sugestywne rzeczy i ja postanowiłem napisać wiersz o czymś, co Giacometti mógłby zrobić, a czego nie zrobił. Pomyślałem, że dwie bramki na boisku szkolnym, takie biało-czarne paski, wyglądają w gruncie rzeczy jak zebry w stylu Giacomettiego i postanowiłem dać im alternatywne życie, którego nie mają, a ja Giacomettiemu dorobić obiekt, którego nie stworzył. Zebry Giacomettiego. Bądźcie pewni, że nocą zamieniają się miejscami. I to dokładnie tak, jakbyście się spodziewali. Ledwie zapada ciemność, ruszają po linii w prawo. Kiedy gęstnieje ciemność, skręcają po linii w lewo. I kiedy rzednie ciemność, znów w lewo. Przez całą tę nocną wędrówkę linia mieści się idealnie pomiędzy ich kopytami. Nie zdarzyło się jeszcze, by na nią nastąpiły. A równomierność ich kroku i symetryczność pozycji godne są najwyższego podziwu. Tę ostatnią potrafią osiągnąć nie spoglądając ni razu jedna na drugą, choć ich widzialność w nocy wcale nie jest zła. Nów czy pełnia, każda mogłaby widzieć przynajmniej połowę drugiej.
Kolejny wiersz pokazujący, jak bardzo różnorodny jest to tom.
Tak, to prawda, on jest różnorodny.
On jest inny od tych, które...
To prawda. Wydaje mi się, że nie ma w różnorodności nic złego. Wydaje mi się, że jeśli poeta jest w stanie wchłonąć jakiś element świata i nie rozbić swojej poetyki, nie rozbić swojego stylu, to jest tylko dobrze. Jesteśmy na festiwalu Miłosza, prawda? Miłosz marzył o tym, żeby jego wiersz był bardzo pojemny, żeby to była forma pojemna, prawda? Żeby to bogactwo świata można było oddać. Nie chcę się porównywać, zachowajmy proporcje. Natomiast ten sposób myślenia o poezji jako sztuce, która może oddać bogactwo, piękno, ale też ten tragizm, bolesność świata jest mi bardzo bliska. Tak, uważam, że należy wchłaniać kolejne elementy świata w kolejne języki i nie suszyć swojego języka, nie zawężać sposobu widzenia.
A z kolei poetyka Wisławy Szymborskiej, że przypomnę tutaj patronkę nagrody, bo to już jest, myślę, że trochę inna dykcja.
To jest inna dykcja, to jest poetka bardziej powściągliwa, mniej zachłanna na świat, bardziej sceptyczna, natomiast jest mistrzynią języka polskiego w sposób, który mi bardzo odpowiada, nieostentacyjny, prawda? Czytamy wiersze i na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z prawie sztambuchowym zapisem, troszeczkę staroświeckim, ale zobaczmy, jak tam pracuje frazeologia, jak tam jest skrót użyty, tak? Jak przez delikatne zabiegi na języku, które zupełnie nie niszczą jego zwyczajności, osiąga się znakomite efekty poetyckie, ona jest mistrzynią. Pod tym względem absolutna mistrzyni.
Czy jeszcze jakiś wiersz chciałby pan zacytować, taki, który jeszcze jakoś ten tom, jego konstrukcję charakteryzuje?
Myślę, że tak. Chciałbym przeczytać dłuższy wiersz troszeczkę, który się nazywa Albo choć odciąć puentę. Albo choć odciąć puentę. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że gdyby zebrać plon tylko z połowy pola, to druga jego połowa, ta z plonem, nie byłaby w listopadzie straszącym wyrzutem sumienia, posiekanym przez deszcze miejscem, dokonanego w ramach pokuty samosądu na odmieńcu z sąsiedniej wioski, ale otworzyłaby przed nami serca naszych szarych sióstr, w kuropatw, tych szarytek pól, obywatelek przydrożnych rowów i śródpolnych zadrzewień, lekko zgarbionych pod ciężarem codziennych spraw. Ach, jak one umieją poprzestawać na małym. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że gdyby doprowadzić drogę na estakadzie jedynie do połowy, tę strzałę mknącą przez bagna, niekoniecznie czerwone, porośnięte tużycami i olsem, i zakończyć ją zaimprowizowanym na prędce tarasem widokowym, to rozciągający się stamtąd widok nie byłby kolejną alegorią naszej zbiorowej nieświadomości, zatrutej i nieprzebytej, ale sobą, z całą gamą niuansów, ciemnoszarych w listopadzie, jasnoszarych w lipcu, przetkanych wstążką zimozieleni, co daje strawę łagodnemu oku. Ach, jak ono by lubiło tę trawę na śniadanie, dość się naoglądało nagich ciał. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że gdyby zatrzymać przemowę polityka w połowie, albo choć odciąć puentę i to samo zrobić skazaniem kaznodziei, to zwolennicy i wierni nie odebraliby tego jako oznaki słabości lidera, kryzysu stronnictwa albo kościoła, milczącego napomnienia, przeciągającej się minuty ciszy ku czci ojców, założycieli i męczenników, ale jako zachętę do samodzielnego myślenia i rozwarcia szyków duchowych. Z jaką ochotą świat wpadałby wtedy sam do środka i ile by tego świata mogło tak wpaść? Ach! Istnieje także pewne prawdopodobieństwo, że te i podobne powściągliwości, gdyby się jednak na nie zdecydować i gdyby wygrać los na loterii w postaci właściwej reakcji swojej i świata, nie byłyby naszym stylem późnym i łabędzim śpiewem, ale jaskółką fundamentalnej zmiany i jutrzenką swobody, prawdziwą aurorą. Owszem, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale jest ono stosunkowo niewielkie. Może nie bardzo małe, ale też niezbyt duże. Powiedzmy, że jest ono umiarkowane, czyli dokładnie takie, jakie powinno być.
Myślę, że to już chyba dobra puenta naszej rozmowy, ten wiersz.
Znakomita puenta, zwłaszcza, że wiersz nazywa się Albo choć odciąć puentę, więc trochę paradoksalna, co w poezji jest oczywiście pożądane niekiedy.
A państwo sami jeszcze wiele innych wspaniałych wierszy z tego tomu mogą odkryć.
Będzie mi miło, jeśli państwo poświęcą chwilę na jego lekturę. Tam się nazywa Po domu i chyba w krakowskich księgarniach można go po prostu kupić.
Dariusz Sośnicki, tom Po domu, laureat nominowany do Nagrody Wisławy Szymborskiej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.